Czas zacząć, Łukaszenkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. 28 sierpnia, godzina 12.11. Zaczynamy Kurier w samo południe. Patrzymy na informacje, które nas dochodzą. No i wydaje się, że mamy już przynajmniej przecieki. Zobaczymy, czy one się spełnią jutrzejszej decyzji PKW, która ma odrzucić sprawozdanie finansowe PiS-u, ale nie zabrać całej kwoty, tylko część, tak żeby Prawo i Sprawiedliwość dostało tyle pieniędzy, aby nie było wielkiego rwetu. Testu, chociaż i tak będzie, jak to zapowiadał dzisiaj w poranku wnet Przemysław Czarnek, skarga i wniosek do Sądu Najwyższego na decyzję PKW, jeżeli ona będzie negatywna dla Prawa i Sprawiedliwości i galimatias będzie trwał dalej. Tym będzie żyła polska polityka dziś, jutro, a jeżeli będzie decyzja nieważne od decyzji PKW, będzie żyła jeszcze przez parę ładnych dni. Przygląda się dość wnikliwie i z bliska polskiej polityce Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Bo pan redaktor jakiś czas temu już dobry zjechał z Niemiec do Polski i już teraz się wtopił w pełnej gotowości w polską politykę. Ale zanim PKW, to ja bym zapytał o inną sprawę, która nie mniej bulwersuje, zwłaszcza twardy elektorat Platformy, czyli zgodę Donalda Tuska na to, żeby wybory w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego przeprowadzał, organizował tak zwany neosędzia, czyli sędzia wybrany przez demokratycznie powołaną Krajową Radę Sądownictwa, nie korporacyjnie powołaną, jak było to wcześniej. No i jak patrzę w internecie, to wszyscy najbardziej rozgrzani sędziowie liberalno-lewicowi płaczą i zrzucają zębami na nielojalność i na złą wolę Donalda Tuska. Co to jest za historia i na ile jest tak, że Donald Tusk w tego typu układ, wchodząc pewnie z prezydentem, narazi się swoim najtwardszym zwolennikom, czy oni i tak mu wszystko wybaczą?
No ja też przejrzałem to, co się pojawia głównie na serwisie X, no i to jest rzeczywiście płacz i zgrzytanie zębami, tudzież wrzaski, dlatego że ta decyzja Donalda Tuska została przez to środowisko odebrana bardzo, bardzo źle i po prostu uznano, że Donald Tusk wyrzucił do kosza swoje ideały i poszedł na jakiś rodzaj dealu z prezydentem RP. I zapewne tak jest, bo to w polityce też panuje zasada wyrażona łacińskim sformułowaniem do ut desa, więc daje, żebyś dał. Pytanie oczywiście, ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, jakie są szczegóły tego dealu i co w zamian otrzymał Donald Tusk, bo coś musiał otrzymać, bo tego typu rzeczy za darmo się nie robi, zwłaszcza, że naraził się swojemu rzeczywiście najbardziej twardemu elektoratowi, który w tej chwili płacze i zgrzyta zębami.
No ale cóż to może oznaczać? Bo na przykład Michał Lasek, były rzecznik Sądu Najwyższego, no osoba bardzo mocno zaangażowana w tą polityczne zamieszanie dookoła Sądu Najwyższego i w ogóle sądownictwa, mówi, to będą dalekosiężne konsekwencje decyzji premiera, bo to w zasadzie zadaje kłam całej narracji o neosędziach. To w zasadzie przekreśla całą wieloletnią walkę starych sędziów przeciwko jakimkolwiek próbom reformy.
Co by nie powiedzieć o Donaldzie Tusku, to nie jest człowiek, który jest pozbawiony pewnego instynktu politycznego czy pewnego zmysłu, nazwijmy go zmysłem państwowym. Również Donald Tusk musi sobie zdawać sprawę, że propozycje zgłaszane na przykład przez Romana Giertycha, żeby usunąć wszystkich sędziów z nominacji nowej KRS, jest pomysłem, który doprowadzi do gigantycznego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego, że chodzi o grono sędziów powołanych za kadencji Andrzeja Dudy i to jest wiele tysięcy osób, które w międzyczasie, w ciągu tych 8 prawie już lat, 7 z okładem, wydały dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy wyroków w sprawach, które naprawdę obywateli interesują, bo to nie jest kwestia tylko, że ktoś tam nie poszedł do więzienia. Przypominam, że sądownictwo to jest jest również, to są również na przykład sprawy spadkowe, sprawy administracyjne, prawo pracy, wszystkie takie rzeczy, które dotyczą zwykłego człowieka, który na przykład czuł się zwolniony z pracy w sposób nieuprawniony, no i wygrał przed sądem pracy sprawę, a w sprawie orzekał sędzia nominowany przez Andrzeja Dudę. I takich spraw, jak powiedziałem, no może być dziesiątki, a nawet setki tysięcy, i wyrzucenie do kosza całego tego dorobku prawniczego, no doprowadziłoby do kompletnego załamania wymiaru sprawiedliwości, dlatego że wszystkie tego typu sprawy należałoby powtarzać. Też od razu powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o to sformułowanie neosędziowie, to jest ono sformułowanie, które jest obraźliwe dla całej masy tych ludzi, którzy przecież skończyli studia prawnicze, podbywali aplikacje sądowe, nieraz z wyróżnieniem, i nagle mają być traktowani gorzej niż ich koledzy, na przykład powołani przez Radę Państwa. Bo dziwnym trafem jakoś nikt nie podnosi tego, że w Polsce wciąż są sędziowie, którzy na przykład skazywali opozycjonistów w stanie wojennym. Sam jestem ofiarą takiej sędzi, przez którą przegrałem proces, które po procesie okazało się, że pani wsadzała do więzienia w stanie wojennym w okresie komunistycznym ludzi na wyroki wyższe niż krzyczało, niż żądał ich prokurator. Więc nadal tego typu sędziowie w Polsce orzekają i jakoś nikt nie podnosi z tego powodu rabanu, że to są ludzie, którzy przysięgali na wierność komunistycznej Polsce. Natomiast sędziowie powołani przez demokratycznie wybranego prezydenta, wybranego dwukrotnie, który dwukrotnie potwierdził swój mandat, nagle mają być traktowani inaczej niż pozostała część klasy sędziowskiej. I tutaj mówię z całą odpowiedzialnością, używam słowa klasa, dlatego że to nie jest tak naprawdę większość sędziów, a ja znam wiele sądów w Polsce i tam nie ma żadnego problemu z orzekaniem, nie ma jakiegoś bojkotu tych nowych sędziów, wręcz przeciwnie, no bywają takie sądy, jak na przykład sąd w Rzeszowie, że na 7 sędziów orzekających w Wydziale Karnym, 6 to są sędziowie nominowani przez Andrzeja Dudę. I co? I w tym momencie, gdyby uznać, że oni nie są sędziami, to należałoby wszystkich osób, wszystkie te osoby, które zostały przez nich skazane, powypuszczać z więzień. Taka musiałaby być konsekwencja. I być może Donald Tusk sobie też zdał z tego sprawę, że po prostu uwolnienie nagle z więzień setek czy tysięcy więźniów skazanych przez ludzi określanych przez tamtą stronę jako neosędziów doprowadzi po prostu do obniżenia poczucia bezpieczeństwa, no bo de facto zostanie przeprowadzona w sposób niewyuprawniony amnestia, tylko dlatego, żeby zaspokoić chore ambicje kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset może gości, którzy uważają się, że są ponad prawem. No powiedzmy sobie szczerze, że sposób kooptacji do tego zawodu to jest coś, co jest absolutnie, co było po prostu jakąś aberracją, dlatego że to korporacja wybierała ludzi, a prawo jest zbyt poważną rzeczą, by oddawać się tylko i wyłącznie w ręce sędziów, bo przypomnijmy, to są ludzie, którzy są nazywani trzecią władzą, natomiast tej trzeciej władzy nikt nie wybierał, nie miała ona nigdy żadnego mandatu demokratycznego, a to z tego powodu, że ci ludzie dobierali sami siebie. Fakt, że w tej chwili nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie składa się wyłącznie z sędziów, ale również przez demokratycznie wybranych przedstawicieli narodu polskiego, tak naprawdę powinno na tym samym sędziom zależeć, dlatego że oni korzystają z tego mandatu tych ludzi, którzy zostali powołani w demokratycznych wyborach na parlamentarzystów.
Panie redaktorze, naszym gościem Cezary Gmyz, no to skoro tutaj Donald Tusk, jak rozumiem, zaczyna słuchać zdrowego rozsądku, jak to, że widzi sytuację państwową i uznaje, no nie, że jednak tak daleko posunięte żądania części sędziów najbardziej rozgrzanych, to już jest niebezpieczne dla państwa, żeby zadośćuczynić ich woli, ich żądaniom.
To jest niebezpieczne dla państwa, dlatego że nawet jeżeli Donald Tusk sprzyjałby tej części środowiska sędziowskiego, a zapewne jej sprzyjał, to nie na tyle, żeby być politycznym samobójcą i doprowadzić do tego, żeby w Polsce obniżył się poziom bezpieczeństwa publicznego, który i tak spada od czasu objęcia rządów przez koalicję 13 grudnia. Natomiast no, kwestia tego, że nagle wiele tysięcy przestępców pojawiłoby się na ulicach tylko dlatego, że zostali skazani przez przez sędziów, którzy zostali powołani przez Andrzeja Dudę, no to nawet Donald Tusk przy swoim cynizmie politycznym nie jest politycznym samobójcą. I w momencie, w którym no, ktoś by się dowiedział, że spadek na przykład, który przejął po rodzicach został, wyrok w tej sprawie został wydany przez sędziego, który nie jest sędzią, no to po prostu mamy dziesiątki tysięcy tego typu spraw, miliony tak naprawdę, bo to dotyczy wielu milionów obywateli Polski, którzy nagle znaleźliby się w sytuacji próżni prawnej i trzeba byłoby prowadzić te wszystkie procesy spadkowe, administracyjne, sprawa pracy po prostu od nowa. No, a nie ma żadnych powodów, żeby uważać, że sędziowie powołani przez Andrzeja Dudę i powołani przez KRS, przypomnijmy, no, sądownictwo w Polsce jest regulowane drogą ustawową. KRS został powołany na mocy ustawy, którą tą ustawę uchwaliła rządząca wówczas większość, czyli jest to ustawa zgodna z prawem i demokratyczna. To, że niektórzy usiłują twierdzić, że prawo europejskie ma prymat nad prawem polskim, no to powinni popatrzeć na bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i nie mówię nawet o orzecznictwie, które zapadało za prezesury Julii Przyłębskiej, ale które zapadało również wcześniej. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach, to popatrzmy chociażby na Niemcy, gdzie tamtejszy Trybunał Konstytucyjny wydał również orzeczenia, które stawiają prymat prawa niemieckiego nad prawem europejskim. Podobnie jest w bardzo wielu innych krajach Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, to teraz do PKW, bo to będzie ta decyzja, która będzie kształtować dynamikę sceny politycznej w najbliższych dniach, może nawet tygodniach. Andrzej Stankiewicz na łamach portalu Onet pisze, że już wie, jaka będzie decyzja, że będzie odrzucenie, ale tylko nieznaczna część środków zostanie zabrana. Także PiS no, istotną część swojej refundacji i potem dofinansowania zachowa. Takie trochę salomonowe wyjście, żeby jednocześnie silni razem albo Donald Tusk jakoś nie rozczłonkował na czynniki pierwsze Państwowej Komisji Wyborczej i jej członków, ale też, żeby Prawo i Sprawiedliwość jakoś przetrwało. Co to będzie za werdykt i jak on wpłynie na sytuację polskiej demokracji?
Państwowa Komisja Wyborcza co prawda nie jest sądem, ale jest quasi sądem, dlatego że ona składa się z ludzi, którzy byli sędziami, czy też są sędziami, ale składa się również z czynników politycznych. No, takim czynnikiem politycznym jest chociażby Ryszard Kalisz zasiadający w PKW. To, co się działo w ciągu ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o gigantyczny nacisk medialny i środowisk właśnie określanych jako silni razem, czy też środowisk uśmiechniętej Polski, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. To znaczy ta zmasowana kampania na rzecz pozbawienia PiS-u należnych mu pieniędzy przy bardzo daleko idących wątpliwościach co do wydatkowania środków na kampanię wyborczą przez główną partię tworzącą obecnie koalicję. No, przypomnę chociażby akcję plakatową Owsiaka z sepsą, która no, wszyscy wiedzieli, że jest elementem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej i kampanii negatywnej wymierzonej w PiS, a nie była realizowana bynajmniej ze środków komitetu wyborczych. Tak samo cała działalność finansowana przez Platformę Obywatelską hejterów w internecie, których symbolem jest sok z buraka, ludzie, którzy prowadzili kampanię wyborczą za środki, które nie pochodziły z konta wyborczego, a tylko z takiego konta można opłacać tego typu kampanię. I mógłbym wymieniać tego typu przypadków dotyczących Platformy Obywatelskiej. Naprawdę no, wydaje się, że wydrukowanie billboardów dla Platformy Obywatelskiej, które normalnie kosztują wiele set czy nawet tysięcy złotych, wydaje się, że to wdrukowano i wieszano je za jakieś grosze, no bo po prostu tych plakatów było tyle, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek zmieścił się w tych sumach, które były w rozliczeniu kampanii wyborczej. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że duża część materiałów wyborczych Platformy Obywatelskiej czy kandydatów Platformy Obywatelskiej została wydrukowana z pieniędzy pochodzących poza funduszy wyborczych.
Nawet nie wiem, czy samych plakatów wyborczych, ale w Warszawie, dobrze pamiętam, przed wyborami, przed oficjalnym startem kampanii samorządowej, przez parę ładnych tygodni, nawet może parę ładnych miesięcy, Rafał Trzaskowski w ramach kampanii Stołecznego Ratusza był na każdym autobusie, niemalże każdym autobusie i prawie każdym tramwaju, i to trwało tygodniami. Tak? A jeżeli nie była to formalna kampania, to po prostu była kampania informacyjna o dokonaniach ratusza w ramach promocji miasta.
Mógłbym takich przypadków wskazać dziesiątki, chociażby pani marszałek Polak, która tuż przed wyborami zasypała billboardami promującymi jej aktywność jako marszałka województwa lubuskiego. To przecież wszyscy doskonale wiedzą, że to jest kampania wyborcza i omijanie kodeksu wyborczego. I jakoś dziwnym trafem Państwowa Komisja Wyborcza Platformie, ale też innym ugrupowaniu funduszy nie odbiera, więc nawet obcięcie chociażby jednej złotówki PiS-owi będzie skandalem.
No dobrze, ale z drugiej strony to jest wola polityków Platformy. Jeszcze wczoraj na kampusie Polska Przyszłości Dariusz Joński z Michałem Szczerbą apelowali do PKW, albo chyba sam Dariusz Joński, już nie pomnę, żeby jednak odebrać te fundusze, żeby jednak spojrzeć na to i jednak się nie bać, żeby PKW była odważna i zabrała PiS-owi subwencje. Nie wiem, czy to jest akt odwagi, raczej akt serwilizmu. Pytanie, po co to Platformie? Czy to jest plan na zniszczenie PiS-u, czy na osłabienie? Co może przyświecać Donaldowi Tuskowi za tą szarżą, żeby jednak wejść w takie nowe wody polityczne?
No strach przed utratą władzy, dlatego że Platforma chciałaby dopiąć system i mieć swojego prezydenta. Przypomnijmy, że w maju przyszłego roku odbędą się wybory prezydenckie, w których być może Donald Tusk wystartuje, bo niezależnie od tego, jak dzisiaj Donald Tusk zapewnia, że nie wystartuje, to oczywiście wszyscy w tyle głowy mają jego zapewnienia, że nie wybiera się do Brukseli, do której się wybrał w końcu. I dopięcie systemu, czyli objęcie wszystkich najważniejszych stanowisk w kraju, może z wyjątkiem niektórych sejmików, gdzie nadal PiS będzie rządził, ale no, to jest tak naprawdę domknięcie systemu, bo znika groźba weta prezydenckiego, znika groźba kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, więc posiadanie swojego prezydenta ułatwia niewątpliwie rządzenie, ale też daje o wiele większe możliwości, jeżeli chodzi o skuteczność prowadzenia polityki. Donald Tusk doskonale zdaje sobie sprawę, że nie był w stanie dowieść tych 100 konkretów na pierwsze 100 dni i ich nie dowiezie. No, jeżeli popatrzymy na projekt budżetu z gigantycznym deficytem na rok przyszły i 300 miliardów deficytu, no i jakoś dziwnie ten budżet nie zakłada kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tysięcy, ale też to, co widzą ludzie we własnych portfelach. To no, naprawdę nie trzeba być bardzo wybitnym matematykiem, żeby policzyć, że ludziom przestały się spinać budżety domowe na skutek szalejącej drożyzny. No, nie ma jednak mimo wszystko paliwa po 5,19, a to, co obserwujemy, te ceny, które obserwujemy w sklepach, no to po prostu jeżą na włos na głowie. Ja jestem osobą, która stosunkowo jak na warunki polskie dobrze zarabia, natomiast po każdym wyjściu ze sklepu jestem naprawdę przerażony cenami, oglądając swoje rachunki za tak zwane media, to też mi to włosy jeży na głowie i zastanawiam się, jak mają przeżyć ludzie, którzy są emerytami, nawet jeżeli mają te emerytury na poziomie tam 2000 czy nawet 4000 złotych, no to im się te budżety po prostu przestają spinać. Ja znam już bardzo wielu osób, które są emerytami, które doszły do wniosku, że nie stać ich na przykład na mieszkanie w Warszawie, sprzedają i wyprowadzają się gdzieś za Warszawę, gdzie życie jest troszeczkę tańsze.
Ale to by znaczyło, że presja na PKW, żeby odciąć PiS-owi finansowanie, to jest takie niewyrównywanie, tylko wręcz przeciwnie. Przemodelowanie boiska, żeby było bardzo z górki kandydatowi Platformy w odwracających się sympatiach społecznych, jak rozumiem, w kampanii prezydenckiej na wiosnę.
Rzeczywiście to chodzi o przechylenie boiska politycznego. tego, tak żeby PiS miał pod górkę, a Platforma z górki. I z tym, że też jedną rzecz trzeba pamiętać, no, że w Polsce elektorat silnych razem to nie jest elektorat, który wygrywa wybory. Wybory wygrywa się no, czymś, co w Stanach Zjednoczonych jest nazywane elektoratem swingującym, czyli ludziom, którzy zmieniają swoje preferencje publiczne. Że, no, oczywiście żelazne, tak zwane żelazne elektoraty są bardzo ważne, bo one zapewniają to minimalne poparcie, ale to jest poparcie mniej więcej w przypadku obu głównych sił na polskiej scenie politycznej około 20%. Żeby uzyskać realny wpływ na władzę, no trzeba zdobyć 231 mandatów w Sejmie, a 20% do tego nie starczy. No, zobaczmy, z ilu elementów się składa koalicja, bo to nie jest przecież tak, że to są trzy ugrupowania tworzą koalicję, bo jeżeli zobaczymy, co się składa na lewicę, jeżeli zobaczymy na ten konglomerat, który jest określany Polską 2050, to mamy w sumie kilkanaście ugrupowań, które tworzą rząd, który posiada większość sejmową. No, to nie jest sytuacja komfortowa, ale w momencie, w którym PiS-owi się odbierze pieniądze i to są pieniądze, które przeznaczone są na codzienne funkcjonowanie partii, to oczywiście to boisko jest dla PiS-u bardzo, bardzo niewygodne.
To już na koniec zobaczmy do koalicji rządzącej. Jak polska polityka wyjeżdżała na wakacje na początku sierpnia, to wszyscy żyliśmy sporem w koalicji Lewica, Trzecia Droga, Lewica, zwłaszcza PSL w kontekście aborcji. Wracamy wszyscy z urlopów, cała polska polityka wraca, kampus przyszłości i znowu Lewica atakuje Władysława Kosiniaka-Kamysza za brak zgody na aborcję i brak zgody na taki kształt związków partnerskich, jaki sobie Lewica życzy. A z drugiej strony politycy PSL-u mówią, koalicja trwa i trwa i trwać będzie.
No tak, ale też od razu powiedzmy sobie szczerze, że chociaż spór o aborcję jest czymś, co wywołuje bardzo duże emocje polityczne, to nie jest sporem organizującym scenę polityczną. On oczywiście jest ważny dla temat aborcji jest ważny i doprowadzenie tak naprawdę aborcji na żądanie, a dla Lewicy byłoby realizacją jej postulatów wyborczych. Natomiast nawet jeżeli Donald Tusk, zaciągając na siebie automatyczną karę ekskomuniki z Kościoła katolickiego, chciałby to przeprowadzić, no to po prostu nie ma większości sejmowej, bo nie ma jej we własnej koalicji, bo PSL, duża część PSL-u nie popiera aborcji na żądanie. Być może zgodziliby się na jakieś lżejsze formy, to znaczy ułatwienia w zabijaniu nienarodzonych, ale nie ma zgody na to, co proponuje Lewica. Zresztą podobnie jest w temacie związków partnerskich, dlatego że PSL musiałby się wywrzeć po prostu własnego elektoratu, który jest elektoratem wiejskim, który to elektorat w dużej mierze jest elektoratem konserwatywnym i w jakiś sposób związanym z Kościołem, chociaż oczywiście siła Kościoła w Polsce na skutek tych ataków, jakim jest poddawany, słabnie, ale nadal jest to jeden z istotniejszych czynników w naszym życiu publicznym.
Rozumiemy, żadnej zmiany nie będzie. Sam to deklarował jeszcze pod koniec lipca Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że...
Dokładnie, a potwierdził to sam Donald Tusk na kampusie, mówiąc, że w tej kadencji Sejmu nie ma większości do przeprowadzenia tych zmian. Nie ma i nie będzie od razu. Dodajmy, jeżeli Platforma Obywatelska wygrałaby wybory prezydenckie, to przeprowadzenie to jeszcze w tej kadencji tych zmian będzie bardzo, bardzo trudne, a właściwie niemożliwe.
To już na koniec pytanie też o koalicję rządzącą. Donald Tusk zapowiada 15 października duże spotkanie i nadanie nowej energii, nowego impetu obecnej koalicji rządzącej. Ma coś jeszcze do Donald Tusk do zaproponowania? Ma w sobie, ma ta koalicja jakikolwiek taki pomysł programowy, który mógłby porwać Polaków poza walką z Prawem i Sprawiedliwością?
Jeżeli miałby taki pomysł, to ten pomysł powinien był być zaproponowany w kampanii wyborczej. Takim pomysłem było 100 konkretów. Problem polega na tym, że zaledwie kilka z tych konkretów i to przy bardzo ostrym łamaniu polskiej konstytucji zostało przeprowadzonych, jak na przykład zawłaszczenie mediów publicznych, czy to, co się dzieje z prokuratorą. No to dla mnie jest oczywiste łamanie polskiej konstytucji, co powinno kiedyś zaowocować postawieniem zdaniem Donalda Tuska i jego sprzymierzeńców przed Trybunałem Stanu i posadzeniem po prostu tych ludzi do więzienia na długie, długie lata. No i ci ludzie oczywiście też zdają sobie sprawę, że na wypadek utraty władzy grozi im po prostu, że pójdą za kraty, bo to, co wyprawiają w tej chwili, to jest no, Trybunał Stanu, to ja mówię, że to może nawet za mało, może w przyszłości trzeba będzie powołać Wielki Trybunał Narodowy, który będzie miał jeszcze większe uprawnienia, żeby tych ludzi po prostu na dożywocie posłać za kraty.
No. I taką konkluzją delikatną kończymy dzisiejszą rozmowę, Cezary.
Tylko dlatego, że jestem przeciwnikiem kary śmierci.
Co odnotowujemy skrupulatnie. I może to odnotować również Donald Tusk pewnie.
Bezwzględne dożywocie, które też chcą znieść, to już znajduje moje zrozumienie.
To i tak, w zrozumieniu się rozstajemy. Cezary Gmez, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy Telewizja Republika. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę. Stan koalicji rządzącej jest opisany, a my za chwilę trochę przewrotnie. Nie pytałem redaktora o Niemcy, bo my za chwilę naszym zachodnim sąsiadem zajmiemy się co nieco wnikliwiej. Ale zanim kolejny gość, zanim temat też polityki, ale polityki polsko-niemieckiej i samej polityki niemieckiej, bo tam też się dużo dzieje i dużo zmienia, to my posłuchamy zespołu DAP.